Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy w audycji.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy wraz z panią redaktor.
Diecezja tarnowska ma 14 nowych kapłanów. Jakie zadania czekają na nich teraz w diecezji, bo chyba już wkrótce dostaną te pierwsze swoje parafie. Jak dzisiaj głosić Ewangelię i głosić sukcesem?
Jesteśmy wdzięczni Bogu i dotyczącym oraz ich rodzinom, że Kościół w Tarnowie ma następnych 14 nowych kapłanów, na prezbiterów, którzy podejmą właśnie posługę na terenie naszej diecezji. No oczywiście ich praca wpisuje się w dzieło Jezusa Chrystusa, w życie Kościoła, w pewną tradycję duszpasterską, która jest także specyficzna dla Polski, dla południa naszego kraju, dla naszej diecezji. Główne funkcje to głoszenie Słowa Bożego i w ramach liturgii, szczególnie tutaj myślimy o homilii, ale także poza liturgią, więc katecheza, lekcje religii w szkole, póki co, i także katecheza przyparafialna, sakramentalna. Za głoszeniem Słowa Bożego idzie oczywiście sprawowanie sakramentów, wielki dar Kościoła, który podejmują księża neoprezbiterzy w tych nowych parafiach. I w to wszystko wpisuje się także posługa pasterska, miłość ewangeliczna. Kościół podejmuje różnego rodzaju dzieła, nie tylko w wymiarze charytatywnym, ale także edukacyjnym, kulturotwórczym, patriotycznym, aby wzmocnić głoszenie Ewangelii we współczesnych kontekstach. Więc na pewno ważna jest znajomość kultury życia parafian i dobrze, żeby młodzi księża od samego początku rozpoznawali środowisko, gdzie będą głosić Ewangelię, sprawować sakramenty, gdzie będą podejmować swoją posługę.
A posługę duszpasterską rozpoczną w dużych parafiach czy w mniejszych wspólnotach, bo już wkrótce otrzymają swoje pierwsze parafie?
Tak, kilka dni po święceniach będą poinformowani, gdzie zostali posłani, krótki urlop i zastępstwa, później objęcie już tej właściwej pierwszej parafii. Myślę, że tutaj ważną kwestią, jeżeli chodzi o pierwszą parafię, jest właściwe przejście z formacji seminaryjnej, gdzie byli alumnami, diakonami, do już stricte posługi kapłańskiej. Chodzi o to, żeby całe to bogactwo formacji intelektualnej, duchowej, duszpasterskiej, ludzkiej dobrze osadzić w realiach pierwszej i następnych parafii. To jest bardzo ważne. Wejście w to nowe środowisko jest rzeczywiście kluczowe. Tak jak w relacjach osób świeckich, młodzi wchodzą w nowe rodziny, w nowe środowisko, trzeba się rozpoznać, trzeba dobrze nawiązywać relacje z tą częścią rodziny, która niejako nas zaprasza, wprowadza, chociażby i przez zawarcie związku małżeńskiego wchodzi się w następną rodzinę, jedna i druga strona. Więc tutaj można powiedzieć analogicznie, że młody ksiądz wchodzi w nową rodzinę, rodzinę parafialną i trzeba ją poznawać, trzeba ją ukochać, trzeba się dla niej poświęcać i zawsze ta pierwsza parafia w dużej mierze jest takim wyznacznikiem dalszej drogi życia kapłańskiego.
Już za kilka dni Boże Ciało, o czym przypomina nam ta uroczystość i jak ją też dobrze przeżyć?
Podkreśla uroczystość Bożego Ciała, realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. To jest wielki skarb Kościoła, dlatego zwracamy uwagę na kult Boga, który stał się człowiekiem, Jezusa Chrystusa, który jest obecny w Eucharystii pod najświętszymi postaciami. Dzisiaj bardzo mocno zwraca się uwagę na kult człowieka i widzimy też negatywne skutki tego działania, bo człowiek jest tylko stworzeniem i później gubi się w tym własnym kulcie i czuje się nawet pomniejszony i bezradny i słaby i obalony przez różne uwarunkowania, które go przerastają. Zaś kult Boga, zwłaszcza w Eucharystii, kult Jezusa Chrystusa przez adorację, zawsze jest dowartościowaniem człowieka, który uczestniczy w samym Bogu, którego przyjmuje w Eucharystii, którego naśladuje w naszym codziennym życiu. Z pewnością też sama procesja Bożego Ciała pokazuje właśnie przenikanie się sakrum i profanum, że świętość Boga obecnego w Eucharystii niejako wkracza w nasze codzienne życie. Procesjonalnie idziemy właśnie ulicami naszych miast, naszych miejscowości, wiosek. Bóg staje się bliski człowiekowi w jego codziennym życiu i to jest też piękne, gdzie w Jezusie Chrystusie łączą się dwie natury, boska i ludzka. W jaki sposób także w czasie uroczystości Bożego Ciała dostrzegamy przenikanie się tego, co Boże i tego, co ludzkie w Jezusie Chrystusie w naszym życiu.
O roli liturgii także dużo mówi nasz Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej. My w audycjach omawiamy kolejne już statuty, tym razem poświęcone celebrowaniu mszy świętej przez kapłanów. Co na ten temat mówią statuty?
Zwracamy uwagę przede wszystkim na to, co jest podstawą życia kapłańskiego. Codzienna Eucharystia. To jest najważniejsza czynność dnia, którą podejmuje kapłan, zazwyczaj w godzinach porannych, ale zdarza się, że też celebruje wieczorem, w zależności od sytuacji duszpasterskiej swoich parafian. Chcę podkreślić, że to centrum Eucharystii w życiu kapłana jest widoczne nawet w sytuacji choroby. Znam kapłanów, którzy na łożu śmierci jeszcze odprawiali mszę świętą, żeby właśnie niejako doświadczyć tego, że Eucharystia jest w centrum życia kapłańskiego i wyznacza później cały dzień życia. On jest przepełniony obecnością Chrystusa, jeżeli podejmujemy właśnie celebrę Eucharystii, zwłaszcza poranną, i żyjemy na wzór Chrystusa, który całkowicie siebie oddaje w Eucharystii. W związku z tym, że to jest czynność święta, najważniejsza, ważne jest, aby być w stanie łaski uświęcającej. Ważne jest przygotowanie się do Eucharystii, najlepiej przez rozmyślanie. Księża często w konfesjonale rano spowiadają, ale też mają czas, żeby przeprowadzić rozmyślanie i później też dziękczynienie po sprawowanej Eucharystii. Zwracamy też bardzo uwagę na wyciszenie, który jest w zakrystii, i tutaj są też ministranci, lektorzy, wszyscy przygotowują się w ciszy do wielkiego wydarzenia, jakim za chwilę będzie celebracja mszy świętej, a później też dziękczynienie, zwłaszcza po przyjęciu komunii świętej. Zwracamy też uwagę na to, żeby kapłani wprowadzali wiernych w Eucharystię zaraz na początku, w oparciu o własne przemyślenia, medytacje nad Słowem Bożym, i też, żeby korzystać z prawnie zatwierdzonych, poświęconych ksiąg liturgicznych. Chodzi tutaj głównie o mszał, czyli księgę świętą, która jest podstawą celebracji Eucharystii. Myślę, że to wydarzenie, którym jest Eucharystia, sprawia, że celebrans, który jest zanurzony w tajemnicy sprawowanej Eucharystii, także ujawnia wiernym wagę, świętość, wyjątkowość mszy świętej, którą celebruje, która jest wielkim darem.
W naszych parafiach wierni widzimy, że licznie składają te intencje mszy świętych za osoby zmarłe, ale są także msze święte, sakrament małżeństwa, są pogrzeby, i często jest pytanie, jaką ofiarę w takim momencie przekazać kapłanowi. Co na ten temat mówi synod?
W synodzie nie podajemy cenników i jest to ofiara. Decydują tutaj wierni świeccy, jakie stypendium, jakiej wartości przekażą kapłanowi. Ja przypomnę, że przez długie dziesięciolecia, stulecia to była podstawa utrzymania kapłana. Teraz jest jeszcze ta możliwość pensji otrzymanej w szkole z racji katechizacji, lekcji religii, ale to tylko pewna część kapłanów katechizuje, więc zasadniczo kapłani utrzymują się z tych ofiar, które otrzymują w czasie celebry Eucharystii, przyjmują określone stypendia, ale nie możemy traktować mszy świętej jako pewnej transakcji. bo sama w sobie jest wyjątkowa, ponadczasowa, bezcenna. To jest tylko pewna ofiara, nie za mszę świętą, tylko ofiarowana kapłanowi, który sprawuje Eucharystię. Oczywiście, że z tych ofiar kapłani utrzymują i plebanie, i kwestia żywności, i media, i też trzeba wspierać grupy różnego rodzaju parafialne, dotować. Więc te środki są właśnie w tych różnych celach przekazywane. Chcę podkreślić, że bardzo dużo mamy też mszy świętych i tu jesteśmy wdzięczni, zwłaszcza pogrzebowych, które przekazujemy innym diecezjom, kapłanom zwłaszcza z północy Polski, którzy nie mają stypendiów i na misjach również. I tutaj jest duża zasługa księży proboszczów i wiernych, którzy się godzą na to, że ta msza święta nie będzie odprawiona w danej parafii, bo jest tak dużo intencji. Ksiądz proboszcz zapisuje, wszystko musi zapisać w księgach stypendialnych, każdą mszę świętą, jaka jest złożona ofiara i przekazuje ją kapłanom, którzy na pewno tę mszę świętą w danym momencie, w danej chwili, pod daną datą będą celebrować, a ponieważ Eucharystia jest ponadczasowa, nie zna granic, więc gdziekolwiek jest celebrowana na świecie, w tym samym czasie może ktoś ze świeckich, na przykład członek rodziny, która utraciła bliskiego zmarłego, za którego jest celebrowana msza święta, może uczestniczyć w swoim kościele i przyjąć komunię świętą z tej racji.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerz. W kolejnej audycji będziemy omawiać następne statuty synodalne.
Bardzo jestem wdzięczny. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.